Dzień dobry, Jacek Sętorski. Zapraszam do posłuchania mojej rozmowy w formie podcastu z osobą, którą szanuję z uwagi na profesjonalizm, człowieczeństwo i wspólne podejście do przywództwa i dobrego życia. Maćku, myślę, że musimy powiedzieć słuchaczom całą prawdę, bo wrażliwy słuchacz świadomie, a każdy nieświadomie, jeżeli coś jest robione tak jakby, z dodatkową agendą, trochę nienaturalnie, no, szóstym zmysłem odbiorca to wyczuwa. A nasza rozmowa, która była dla mnie jedną z piękniejszych i ważniejszych w tym procesie nagrywania podcastów, no, z powodów takich, jak się czasem zdarza, czyli no, katastrofy, która jest przez nikogo niezawiniona, ale szereg okoliczności się na nią złożyło, nie została zarejestrowana. I gdybyśmy teraz próbowali nagrać tak jakby od początku, to w filmie to doświadczenie aktorzy mogą zagrać 7 ujęć, wybiera się najlepsze. Natomiast w tym filmie życia, który jest dla nas właściwie i teatrem, i sceną zarazem, to by nie miało sensu. A więc chcę ci powiedzieć, że zapamiętałem z tej rozmowy, która się nie utrwaliła, to, co było dla mnie szczególnie ważne emocjonalnie, że przypomniałeś, jak rolę w jakichś momentach twojej drogi odegrały spotkania ze mną. To było dla mnie takie bardzo podnoszące i miłe. Natomiast powiedziałeś też kilka rzeczy na temat swojej perspektywy postrzegania przywództwa i biznesu i kontekstu społecznego szerszego, które no, były dla mnie takim no, przynajmniej nowym nazwaniem pewnych rzeczy. Na przykład gdy powiedziałeś o tym, że według ciebie lider, póki jest jeszcze rola lidera, no bo być może za 10 lat będą same wspólnoty co-leadershipowe, to wtedy też ta funkcja będzie tam zaszyta. Jest nie tylko kimś, kto przypomina wizję, purpose, ale jest na przykład kimś, kto udziela wiary. Dla mnie to było niezwykłe. Nie myślałem wcześniej w tych kategoriach. Albo gdy mówiłeś ten test Boga, który sobie zapamiętałem i wielokrotnie powtarzałem, nawet się to średnio miło skończyło, gdy go zacytowałem żonie, z którą otwarcie rozmawiamy. Pamiętam, jak mówiłeś swoją historię, która tak została przez ciebie ujęta, że może być atrakcyjna i interesująca dla słuchających nas, bo my tu jesteśmy dla tych, którzy nas słuchają, że z informatyka specjalisty, kształcąc się w zakresie zarządzania, włącznie z najlepszymi MBA w Stanach, na świecie, stałeś się partnerem w międzynarodowych firmach konsultingowych. Z czasem zostałeś prezesem organizacji, którą no, przeprowadziłeś z fazy dużych trudności do fazy dużego sukcesu. Aby dopiero na jakimś etapie, jak mówiłeś, być może dekady za późno, ale na szczęście dostatecznie wcześnie, odkryłeś przywództwo, czym jest i jakim jest. Mimo że wcześniej też byłeś tego wszystkiego świadomy i że tu właśnie nasze drogi się jakoś schodziły i mają jakieś znaczenie. Dzisiaj jesteś psychoterapeutą licencjonowanym. Jesteś trenerem i wykładowcą jednocześnie Akademii Psychologii Przywództwa, którą prowadzą ludzie, którzy mają zarówno kwalifikacje biznesowe, jak i psychoterapeutyczne. Masz swoją działalność biznesową, z doświadczeniem w pracy w korporacjach. Twoja droga, twoja historia może być bardzo inspirująca, zwłaszcza dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy chcą się uczyć, oduczać i uczyć na nowo, którzy myślą o swoim życiu jako pewnej przygodzie, która wymaga odwagi i właśnie tej wiary też i nadziei, o której mówiłeś. Także poproszę cię, żebyśmy nie pretendując, że rozmawiamy po raz pierwszy, żebyś po prostu przypomniał, o czymśmy mówili, jak moje streszczenie aktualnie ci przekazywane wydaje ci się trafne i adekwatne. Na czym moglibyśmy się zatrzymać, żeby to nagranie przez tą naszą przygodę, że nam się nie nagrało, być może miało poza kosztu, które myśmy ponieśli, że już post-traumatic stress disorder jest taki, że w tej chwili obydwaj mamy włączone dodatkowe magnetofony, żeby już się ta trauma nie zdarzyła. Jak pamiętasz naszą rozmowę, a być może też dzięki temu powiemy naszym słuchaczom, bo oni są najważniejsi, coś nowego. Jeszcze względem tamtego przekazu.
Jasne. Jacku, ja tak sobie myślę, że tak jak zresztą z naszymi słuchaczami na Akademii Psychologii Przywództwa uprawiamy grę aikida korporacyjnego i tam też jest tego rodzaju zabieg, kiedy podchodzi ktoś do nieżywego na niby żołnierza i mówi, że los tak chciał i albo mu przywraca życie, albo też, że tak powiem, go już grzebie na zawsze.
Samurai game, dokładnie. Tej gry samurajskiej.
Tak, 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 ten motyw samurajski. Tak sobie pomyślałem, że być może również, że tak powiem, w tej konkretnej sytuacji również los tak chciał, żeby to się nie nagrało, po to, żebyśmy się teraz mogli spotkać raz jeszcze i to być może przeanalizować, co się wówczas wydarzyło, co żeśmy rozmawiali.
Nie mówiąc już o wartości spotkania, no dla mnie to, dokładnie, że spotykam cię po raz wtóry, ma znaczenie.
To też dla mnie miało niesamowite znaczenie i również jak gdyby każda rozmowa tego typu, którą odbywamy i mam przyjemność odbywać te rozmowy z tobą od 9 lat, zawsze jest czymś takim, co pobudza, co z tych dwóch osób, że tak powiem, powstaje pewna nowa myśl, pewna nowa inspiracja. I o tym żeśmy między innymi rozmawiali, tak, że w tym twoim gabinecie, w tym pokoju 9-10 lat temu ja usłyszałem o czymś takim jak przywództwo, czym jest przywództwo i stwierdziłem, że krótko mówiąc, no w tym jestem cienki, tak, w tym jestem cienki, dlatego że no tego mnie nikt nie uczył, pomimo właśnie MBA-a.
Mimo, że miałeś na MBA z znakomitej amerykańskiej uczelni.
Jak najbardziej, oczywiście, że tak, tak, tylko że różne amerykańskie uczelnie, różne uczelnie mają swoje specjalizacje i głównie, tak samo jak w naszym biznesie, jest kładziony nacisk na to, co się nazywa często inteligencją organizacji, na rozwiązania biznesowe, na procesy, na procedury, na struktury organizacyjne. Natomiast po wielu latach, nawet już po tym naszym spotkaniu, dowiedziałem się o czymś takim jak zdrowie organizacji, które jest równie istotne jako ten matematyk czy informatyk z pierwszego wykształcenia, powiem, że jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Ta inteligencja jest ważna, ale ważne jest również to zdrowie organizacji. Czyli krótko mówiąc, na ile my z ludźmi, z innymi ludźmi, którzy są wokół nas, potrafimy się dogadać, potrafimy w jakiś sposób zawrzeć sojusz, a przede wszystkim jako ich szefowie, przełożeni, nie do końca jeszcze liderzy może, bo liderzy robią to dobrze, sprzedać im tą nadzieję, tak? Czyli to, co właśnie wówczas padło i cieszę się, że zarezonowało w tobie, to jest to moje powiedzenie też, gdzieś zapożyczone oczywiście, że liderzy to dealerzy nadziei. W związku z tym, jak gdzieś w organizacji brakuje nadziei, ludziom tego brakuje tej inspiracji, to ja często mówię, słuchajcie, w takim razie macie problem z dealerką, tak? Słabo sprzedajecie tę nadzieję, słabo inspirujecie tych ludzi swoją, może wam brakuje nadziei tak naprawdę na to, więc nie liczcie, że ktoś za wami pójdzie. I więc z tej rozmowy ja pamiętam właśnie te elementy, które dla mnie były taką refleksją, okej, tutaj dowiedziałem się, czym jest przywództwo, a następnie tak psychologicznie kompensując swoje braki, zacząłem się w tym kierunku rozwijać. Do tego stopnia, że zafascynowało mnie, wciągnęło mnie to tak bardzo, no że tak jak powiedziałeś, w tej chwili się tym zajmuję łącznie, że tak powiem, gdzieś tam na skraju postępowań czy projektów terapeutycznych. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że to jest niezmiennie ważny czynnik dla sukcesu. I jednocześnie w naszych organizacjach, firmach, nie tylko w Polsce, tak, my w dużej mierze naśladujemy to, co się dzieje na świecie, to, co się dzieje w Stanach, to, co się dzieje w Europie, ale w dużej mierze i Stany, i Europa, i Polska inwestują bardzo dużo w ludzi, w ich twarde kompetencje, w ich umiejętności prowadzenia rozmów, udzielania informacji zwrotnych. Wzmacniani są pracownicy w wielu naszych firmach, jak mają postępować, tak behawioralnie. Natomiast rzadko kto, mało gdzie daje wsparcie tym ludziom wewnątrz, znaczy oparcie w sobie. Tak? Oni mają narzędzia, mają techniki, mają rozwiązania. I słabością stają się oni. Dlatego też pracując z ludźmi, ja
nawet
tak
czasy
samo,
mają też budżety i
nawet mają budżety,
solidne, tak, wynagrodzenia.
Dokładnie. Natomiast nie mają, że tak powiem, oparcia w sobie. Znaczy, jeżeli się czegoś nauczę, to też jedno z moich ulubionych angielskich powiedzeń, you cannot fake it until you make it. Tak, znaczy udają coś, czy wchodzą w pewnego rodzaju rolę, nie rozumiejąc przede wszystkim siebie. Dlatego też dla mnie połączenie takiego aspektu, okej, znajomości biznesu z jednej strony, ale z drugiej strony znajomości tego, jak funkcjonuje człowiek. A ja sobie tak myślę po informatycznemu, jako umysł ścisły, że do tego też jest pewnie jakaś metoda. To dla mnie akurat podejście terapeutyczne, podejście psychologiczne, pewnego rodzaju zasady, rozmowy, budowania relacji z innymi ludźmi mi pomagają i pomagają przede wszystkim stworzyć pewnego rodzaju metodę, co zrobić, żeby z innym człowiekiem zawiązać ten sojusz, żeby współpracować i żeby było to autentyczne, żebym ja nie musiał się łapać na tym, że raptem jestem w jakiejś roli, w tej roli czuję się źle. No i tak jak powiedziałem wcześniej, to mnie tak zafascynowało, że od 9 lat pracujemy razem z Akademii Psychologii Przywództwa. Zaczęliśmy tam pracować razem, ja zacząłem pracować z tobą, a po 4 latach stwierdziłem, że chcę, żeby przynajmniej na tym odcinku mojego życia to nie tylko i wyłącznie było moje hobby, bo na początku takim czymś było, tylko jednocześnie czymś, czemu poświęcam pełnię swojego serca i umysłu. I krótko mówiąc, żeby stało się to moim zawodem. W związku z tym...
Jednocześnie masz swoją... Po czasie pracy w międzynarodowej firmie konsultingowej jako partner masz teraz kameralną firmę. To jest twoja decyzja, że zmniejszenie skali nie oznacza zwrotu w rozwoju, tylko jakby świadome uznanie, że dźwignia jakości może być właśnie tutaj najlepiej zlewarowana. I też z tego, co widzę i wiem, realizujesz i w Polsce, i w Europie projekty konsultingowe, strategiczne, w której też daje się integrować już i jest potrzeba integracji twojej perspektywy zarządczej, biznesowej i przywódczej, prawda? Że dzięki temu oferujesz klientom całościowe podejście.
Jak najbardziej, no tak się przynajmniej staram robić, dlatego że badania, które prowadzą, nie tylko i wyłącznie ośrodki akademickie, aczkolwiek no, one prowadzą tego bardzo dużo, ale również w tej chwili firmy, duże firmy doradcze, konsultingowe, doradztwa strategicznego, same wskazują na to, że no niestety trzeba to stwierdzić, większość projektów strategicznych nie jest zdrażane zgodnie z tymi strategiami, które zostały stworzone. No i również znaleziona została odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. Pytanie jest takie, czy te strategie były złe. No nie, tak jak się płaci takie duże rachunki, to pewnie te strategie były dobrze przemyślane, dobrze stworzone przez osoby o bardzo wysokim ilorazie inteligencji. Większość projektów strategicznych, które nie są wdrażane zgodnie z regułami sztuki, które nie odnoszą sukcesu, poniosły klęskę dlatego, że podeszło się do nich, tak, że osoby odpowiedzialne za ich wdrożenie, podeszły do nich jak do projektów technicznych, podczas kiedy one były tak naprawdę projektami adaptacyjnymi. To, co tam zawiodło, to był czynnik ludzki, który nie tyle, że bał się zmiany, tylko bał się zmiany na gorsze. Nie został przez tą zmianę przeprowadzony. Nie została tam im wówczas sprzedana tego rodzaju nadzieja i wizja tej lepszej przyszłości. Więc strategia była w porządku, tylko ona nie zadziałała dlatego, że nie była zaadoptowana do potrzeb, oczekiwań tychże ludzi, a oni też nie byli na to gotowi.
Czyli tak jak mówiłeś, używając tej konstrukcji zaczepniętej z logiki i metodologii nauk, że to wysoka inteligencja twórców strategii i zaszyta w tych strategiach okazywała się czynnikiem koniecznym, pewnie, lecz niedostatecznym, że tu potrzebna była jeszcze inteligencja emocjonalna, społeczna, a być może jest jeszcze ta tak zwana inteligencja biznesowa, która wymaga zrozumienia, połączenia kontekstu tego twardego, linearnego, strategicznego, wszystkich dźwigni, lewarów, technologii, narzędzi z wyczuciem ludzi, kontekstu, motywacji i relacji.
Tak jest. Co jest niezwykle trudną dyscypliną, nie ukrywajmy, dla osób, które właśnie po pierwsze odnoszą sukcesy. Tak? Są tak zafascynowane swoimi sukcesami, szczególnie na pierwszych etapach działalności, że nie zwracają uwagi na takie aspekty jak właśnie ludzie. To bardzo często jest coś takiego, tak? O ile ja byłem założycielem, dowódcą, tak? No to w tym momencie, w pewnym momencie przestaję tak naprawdę już ogarniać całość mojej działalności, bo są ludzie, którzy są zatrudnieni do tego, żeby pewnego rodzaju funkcje pełnić, żeby dźwigać na sobie odpowiedzialność. I teraz pierwsza rzecz jest, na ile ja znam siebie, na ile ja będę potrafił zaufać, zdelegować, ale również rozliczyć, tak, przekazać pewnego rodzaju odpowiedzialność, ale również koszty z tym związane innym ludziom. I bardzo często zdarza się tak, sam byłem tego świadkiem, jestem tego świadkiem w wielu przypadkach, kiedy to ten założyciel, kiedy to ten lider, kiedy ten inspirator, nowator, on tak naprawdę po jakimś czasie staje się górną granicą rozwoju swojej firmy. Dla siebie, dla swoich ludzi, dla otoczenia, tak? Co więcej, czasami, że tak powiem, jeszcze ciągnie ją w dół. Problem się potęguje, kiedy, no i to mam własne doświadczenie, kiedy ta osoba jeszcze właśnie ma to ścisłe wykształcenie, tak? Gdzie logika, fakty i racjonalne myślenie jak gdyby jest wszystkim, czego
I to trzeba
co zna.
Całej swojej inteligencji tej logicznej, aby zracjonalizować to, że nie zamyka projektu, który należałoby zamknąć, że nie zmienia tylko, co należałoby zmienić, że nie oducza się tego, czego wypadałoby się, albo warunkiem powodzenia byłoby, żeby się oduczyć.
Dokładnie tak. Co więcej, że tak powiem, no, dochodzę do wniosku takiego, że no, w związku z tym, że co rok jesteśmy, jakby to powiedzieć, bardziej dojrzali, lata nam idą do przodu, pytanie, czy my również z tymi latami się rozwijamy. Przeczytałem kiedyś zdanie, które mówiło, że w rozwoju człowieka okres 40-35 lat jest takim okresem, kiedy w naszym funkcjonowaniu zaczynają się uaktywniać te wtórne nasze umiejętności, kompetencje, funkcje. Czyli jako ścisłowiec, że tak powiem, właśnie zainteresowałem się psychologią. Mój kolega, dyrektor finansowy, naprawdę lewo półkulą mózgowy, zaczął chodzić przy niewiedzy swojej żony do muzeów i oglądać dzieła sztuki, bo też wstydził się jej przyznać, że coś takiego u niego się zadziało.
Czuł potrzebę jakiegoś przewartościowania.
Dokładnie, tak. No i teraz mamy w tego rodzaju sytuacjach, w tego rodzaju rozwoju, co my będziemy robili z tego rodzaju naturalną potrzebą? Czy będziemy dawali pożywkę, czy będziemy wspierali właśnie te nasze funkcje, te nasze potrzeby, które się ujawniają, czy będziemy je odrzucali od siebie? I niestety w swoim sektorze byłem, tak, w sektorze informatycznym, spotkałem wielu ludzi, którzy byli o wiele starsi niż ja, o wiele bardziej dojrzali wiekowo niż ja, natomiast nigdy nie potrafili zintegrować tej swojej części emocjonalnej do swojego bycia. No i niestety ten model, o którym mówię, zakładał, czy też miał piękne zdanie, które dla mnie było takim trochę zimnym wiadrem, które mnie ocuciło. Mówił: słuchaj, jeżeli tego nie zrobisz, to na stare lata, w dojrzałym wieku, będziesz tak naprawdę karykaturą siebie z lat młodzieńczych. Mnie to strasznie przestraszyło. Nie chcę być tą karykaturą siebie z lat młodzieńczych. I dojrzały człowiek potrafi integrować te różne doświadczenia z różnych elementów.
Uczyć ciągle się siebie w pewnym sensie, żeby zbudować siebie na nowo, utrzymując pewnie wartości i zasady, jeżeli tak, takie były, które są jakimś DNA wspólnym dla całej ciągłości życia.
Jak również znaleźć w sobie, odkryć w sobie pewnego rodzaju wartości, umiejętności, kompetencje, których wcześniej nie wykorzystywałem, bo, no i znowu tutaj to pewnego rodzaju nauka terapeutyczna, tak, psychologia, która pokazuje, że bardzo często no, jesteśmy tak naprawdę osobami, które realizują kogoś scenariusz, tak, moich rodziców, znajomych, nauczycieli, no, tak,
społeczeństwa, nawet,
społeczeństwa, które mówiło mi, że jestem taki, a nie inny, że w tym nie mam kompetencji, do tego się nie nadaję. A odkrywam w wieku 40, 45, 50 lat, że wręcz przeciwnie, że tak powiem, tak? Tam mam talent, przez to jestem ceniony, w tym się mogę rozwijać. Co więcej, że tak powiem, co dla mnie osobiście jest bardzo ważne, wiele osób jeszcze czerpie z tego pożytek.
To może być bardzo znaczące też w przypadku pań, które gdzieś właśnie około 40 roku życia, będąc być choćby częściowo spełnione przez to, że jest dziecko czy dzieci, że małżeństwo przynajmniej przez jakiś czas miało sens i było szczęśliwe. No i stają w obliczu takich przewartościowań życiowych i okazuje się, że w nich pracuje stereotyp społeczny, czasem nawet uwewnętrzniony w domu, że ona albo pozostanie kobiecą kobietą i nie będzie drapieżna, efektywna, profesjonalna, albo ceną za jej profesjonalizm i sukces będzie wyrzeczenie się kobiecości, co jest jednym z najgroźniejszych stereotypów, bo to nieprawda, po prostu obiektywnie znamy, mamy. Tak się składa, że 50% uczestniczek naszej akademii już od kilku lat, mimo że nie prowadzimy tu żadnych specjalnych, znaczy żadnych form filtrowania. To są panie, które pokazują, że można być i skuteczną, i drapieżno-biznesowo, i kobiecą, i dziewczęcą jak zechcesz. To jest wszystko dane kobietom, ale stereotyp może znów to utrudniać. I dochodzimy do tego, że ja sobie z tego, szczerze mówiąc, nie zdawałem w pełni sprawy, że to jest funkcja, nawet może misja naszej akademii, że nasz projekt jest dla osób, które są u progu albo w trakcie tego rodzaju przewartościowania. Że nasz projekt jest dla tych osób, które między 35 a 50 rokiem życia chcą na nowo siebie zapytać, kim są, kim mogą być, jakie pierwiastki swoich marzeń, pragnień kontynuować, a co było być może wtórnie uwewnętrznione, co trzeba przebudować, aby mając potem lat 50-60 nie obudzić się, jak to powiedziałeś, jako karykatura siebie z 20 roku życia. Ja sobie dopiero teraz zaczynam uświadamiać, że być może taka jest funkcja, być może stąd też tak sobie bardzo wzajemnie polecają absolwenci nasi, nowym absolwentom naszą akademię, że my chyba znając biznes i szanując biznes i biznesmenów, mamy te kompetencje psychologiczne, egzystencjalne, tę perspektywę, żeby móc się tym wszystkim zająć razem.
Jacku, dziękuję, że ten temat w ogóle też podniosłeś, podłapałeś, dlatego że, no właśnie, mam pytanie. Chcesz, żebym cię czymś zaskoczył? Nie uzgadnialiśmy tego dla słuchaczy. Czy chcesz, żebym cię czymś zaskoczył? Tak, okej. No więc chciałbym cię zaskoczyć, że wspólnie z moją współprowadzącą ostatnie lata Akademii chcieliśmy ci zaproponować przeprowadzenie, przygotowanie przez nas wykładu na temat sensu życia zawodowego i osobistego w drugiej połowie tego życia. Jesteśmy gotowi zadeklarować przeprowadzenie, przygotowanie takiego wykładu, bo no właśnie, niezależnie tego rodzaju nasze myślenia poszły w takim kierunku, że być może tutaj tak naprawdę jest dodatkowy element, który jest po pierwsze naszym słuchaczom potrzebny, z drugiej strony my sami mamy tego potrzebę, tak, żeby to przestudiować, to przygotować, a jednocześnie będzie dokładnie odpowiedzią, czy jakimś wskazówką.
Dokładnie.
Super.
Czyli zakładamy, że połówka to około 45 roku, prawda? Przy aktualnym stanie medycyny i roztropności ludzi, jeżeli los jest nie jakoś szczególnie niełaskawy, no to może by te 90 plus minus lat życia założyć, czyli właśnie około 45 roku życia, kiedy też jak ze studiów profesora George'a opisanych w książce Prawdziwa Północ wynika, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej 10 lat temu, bardzo wielu ludzi, którzy około 60 roku życia są mentorami, są spełnieni w rolach i przedsiębiorców, i mentorów, i dziadków może przy okazji, to gdzieś około 45 roku życia mieli albo przewartościowanie, które sobie sami zadali, że przynajmniej zmieniali miejsce pracy, a często zawód, a czasem to los zadawał to przewartościowanie, bo jeżeli się nadmiernie eksploatowaliśmy fizycznie, to ta żyłka przysłowiowa pęka właśnie, może wytrzymać do 40, a potem jest gorzej, bo związek małżeński, jakkolwiek miłosny był na początku, potem staje się taką formą, no, nawet w najlepszym rozumieniu, wzajemnego wsparcia, które się może wypalić, a jednocześnie wiedza, narzędzia, którymi pracowaliśmy, jeśli ich nie odnawiamy, jeżeli nie uczymy się, nie oduczamy i nie uczymy na nowo, może nagle, mimo że nam służyła jeszcze 5 lat temu, okazywała się nieefektywna, więc nagle około 45 roku życia, to zwrócił uwagę profesor George, możemy mieć potrójny kryzys. Powiedzmy, układu krążenia, czy neurologiczny, czy jakiejś wydolności w związku i jeszcze w pracy. No i teraz może ten kryzys jest darem, może jeżeli ktoś ten dar nie został zaopatrzony przez los, no to trudno się domagać, ale może sobie samemu zafundować jakieś takie przewartościowanie, żeby, jak rozumiem, świadomie spojrzeć na świadome życie tej drugiej połowy i wy przygotujcie wykład na to.
Tak.
To już trzymam za słowo, już chcę wyciągnąć kalendarz, bo to dobrze by było, gdy uczestnicy będą już tacy wewnętrznie spulchnieni, wewnętrznie przygotowani, żeby odnieść to do siebie tak bardzo szczerze, z uczciwością wobec siebie samych, żeby jeszcze zdążyli coś z tym zrobić i przedsięwziąć, więc to by się dobrze przydało między drugim a trzecim miesiącem.
Fantastycznie.
Mogę pomyśleć o kalendarzu.
Się. Znaczy, tutaj
masz pełnomocnictwo twojej partnerki biznesowej.
Tak jest, jak najbardziej. Co więcej, że to, co właśnie zastosowałem, to jest jedna z moich najlepszych lekcji, akurat wyniesione z MBA-a i to ze strategii, żeby publicznie ogłosić swoje zobowiązanie, bo później się innego trudno wykonać, bo będą inne rzeczy, prawda?
Nie, to prawda. Jak 6 lat temu powiedziałem, że chodzę po schodach na piechotę, to na 6. piętro. Koleżanka z 3. piętra zapytała mnie, dlaczego ja chodzę po schodach, a ja powiedziałem, no bo uczę, jak ćwiczyć. To gdy po kilku tygodniach jechałem windą, to zapytała, zaraz, panie Jacku, przecież pan miał chodzić, prawda? No i mi się zrobiło wstyd. Chyba skłamałem jak z nut, że mam jakąś kontuzję, ale już po raz ostatni nie szedłem po tych schodach.
Jeżeli pozwolisz, jakbym jeszcze chciał wrócić do tego połowy życia, no, bo to jest znowu, to jest trochę też takie odkrywanie przeze mnie życia, które jest fascynujące. Mianowicie połowa życia, jak ją wyznaczyć? Usłyszałem kiedyś zdanie, które również bardzo na mnie mocno wpłynęło, że wiele osób umiera w wieku lat 21, 22, 25, 30, tylko że później nie obwieszczają tego światu do 60, do 70, do 80. Tak. Więc ku z tym, że tak powiem.
Wizja dosyć wymagająca zastanowienia.
Dokładnie.
Tak egzystencjalnie ponura.
Bardzo ponura, tak? Więc w ich przypadku ta połowa życia wychodzi bardzo wcześnie, tak? Tylko że później marnują tak naprawdę tą drugą. Ja jestem, tak mi się wydaje właśnie po tych studiach i przygotowywaniu jak gdyby wstępu tego wykładu, że tak naprawdę możemy, no po pierwsze wziąć odpowiedzialność za siebie, tak? Za swoją mądrość, ale również za swoją głupotę, tak? Za swoje mocne strony i za swoje słabe strony. Za integrację tego wszystkiego, po to,
możemy
żeby
odrobić lekcje, które zaniedbaliśmy, nawet wobec swoich najbliższych,
oczywiście,
czy swoich współpracowników.
Oczywiście. Określić swoją rolę w stosunku do tych nawet innych osób, tak jak powiedziałeś, tak? Każdy związek po jakimś czasie ma różne fazy. Dobra, w tej fazie, w której my jesteśmy, jakie są nasze role? Czy tak naprawdę tak samo je rozumiemy? Czy ja w dalszym ciągu, że tak powiem, kompensuję moje braki?
Może to też oznaczyć pożegnania.
Mhm.
w takich relacjach, których potencjał się wyczerpał.
To była kolejna lekcja mojego życia, kiedy studiując przywództwo, ale studiując również relacje, zastanawiając się nad swoimi relacjami, zdecydowałem zakończyć niektóre relacje w moim życiu, takim towarzyskim czysto, tak? Nie było tam nic, że tak powiem, takiego, co po pierwsze kazało mi przy nich trwać, ale z drugiej strony zauważyłem, że i to przykra konstatacja, ale prawdziwa, że w niektórych z tych sytuacji ja się czułem po prostu źle, że one mi nie służyły. Ja również prawdopodobnie nie służyłem tym relacjom, ale odpowiedzialność, wzięcie na siebie odpowiedzialności, żeby wyjść z układów, z relacji, z towarzystwa, które na koniec dnia powodowało, że ja się czułem gorzej niż rzeczywiście się powinienem czuć, że czułem się kimś mniejszym niż powinienem być. I to jest tego rodzaju odwaga, ale równocześnie tak wybór, znalezienie sobie otoczenia, towarzystwa, budowania czegoś takiego, co ja nazywam tym bliskim kręgiem moich współpracowników, osób, których słucham, którym wierzę, które mnie inspirują, wzięcie odpowiedzialności za coś takiego. No i pytanie tak naprawdę, czy ja właśnie buduję ten scenariusz swojego życia, czy ja na to wpływam, a mogę na to wpływać, czy też, że tak powiem, wolę o tym nie wiedzieć i w razie czego powiedzieć, to niestety los tak chciał. A to nie jest, czy los tak chciał, że mnie właśnie pchnął w tego rodzaju rzeczy. Ja pamiętam, jak myśmy się spotkali, to nie spotkaliśmy się na ulicy, tak, że los tak chciał. Ja do ciebie napisałem, zadzwoniłem, spotkaliśmy się po prostu, tak. I ja mówię, to nie był, że los tak chciał. To było pewnego rodzaju moje celowe działanie, na które ty przystałeś i jestem tobie za to wdzięczny, a jednocześnie sam jestem dumny z tego, że na to mnie było stać. Co więcej, ja inspiruję bardzo wiele osób, żeby również wykonywały tego rodzaju działania w stosunku do osób, które właśnie obserwują, czytają, cenią i tak dalej. No jestem zdziwiony, znaczy pozytywnie zaskoczony efektami, które to osiąga. Jeden z moich obecnie znajomych przyjaciół, wcześniej też klientów, mówił, że kilka lat był zafascynowany jednym z profesorów zajmujących się bardzo ścisłą, wąską dziedziną wiedzy, w której on się chciał specjalizować i chciał założyć firmę doradczą właśnie w tym się specjalizującą. No i przez kilka lat, że tak powiem, czytał książki, coś wykonywał, ale to nie było to. Ja mówię, słuchaj, a dlaczego się po prostu z nim nie umówisz? I być może poprosisz go o współpracę, konsultacje. Mówi, a przecież on w ogóle się ze mną nie spotka, nie będzie miał czasu i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, spróbuj. Tak? Nie polemizowałem z jego przeświadczeniem, tylko wepchnąłem go do tego działania. No i po miesiącu się spotykałem, mówi, słuchaj, no spotkaliśmy się, zaczęliśmy współpracować, tak? Gdzie była bariera? Bariera była jego przekonania o samym sobie, o swoim sprawstwie, o wykonaniu działania, obawa przed być może odrzuceniem ze strony tego człowieka. I on w tej chwili chodzi i doradza innym, że no jak się z kimś skontaktować? Po prostu weź telefon, zadzwoń, tak? Najwyżej powie nie, no to pójdziesz do kogoś innego. Tak samo jak sprzedaży, tak? Jeżeli mój klient, że tak powiem, dwa razy odmawia, to znaczy, że to nie jest mój klient, tak? To ja idę do kogoś następnego, a nie uporczywie trwam przy tym jednym, żeby jemu coś sprzedać. Ale to jest wymagane, czy to tak naprawdę do tego się dochodzi w momencie, kiedy jesteśmy dojrzali, kiedy umiemy sobie odpuszczać pewnego rodzaju rzeczy, kiedy wyciągamy lekcje być może z tego, że coś nam się nie powiedzie i traktujemy to jako normalny cykl nauki.
Chyba trzeba dodać do tych czynników dojrzewania i dojrzałości element uczciwości wobec siebie samego i samoświadomości. Ja myślę, że siłą tego, co proponujemy w naszej akademii, to jest to, że zwłaszcza w takich momentach potrzebujemy zwierciadła. Potrzebujemy przejrzeć się w czyichś oczach. Po części po to, żeby w okresie trudnego przewartościowania, pożegnania z czymś w swoim życiu, urealnienia czegoś, uzyskać jakiś rodzaj rezonansu i wsparcia, zorientować się, że no jest to eksperckie wsparcie trenera grupy albo braterskie kolegi z grupy. Lecz z drugiej strony też no jest potrzebne to urealnienie. No, miewamy te nasze martwe punkty. Miewamy jakieś nawyki, schematy myślenia, działania, które może nam kiedyś służyły i dlatego się utrwaliły, ale dzisiaj nam nie służą, które już wszyscy widzą, że my z nich czerpiemy, że tak powiem, albo że to one mają nas, a nie my je, oprócz nas. I ten element takiej braterskiej, urealniającej informacji zwrotnej o tym, czego robimy za dużo, czego za mało, jak na to, co dzisiaj staje się naszym purpose, jak na to, jak przewartościowujemy nasze cele, może być bardzo potrzebne. Ja myślę, że sam na sam ze sobą, czy nawet z najlepszą książką, trudno tego rodzaju, i nawet z lustrem, trudno tego rodzaju przewartościowanie i przeprojektowanie poczynić. Wasz wykład będzie do tego wprowadzał.
Mam nadzieję. to, co powtarzam bardzo często i też to nie jest moja idea, zapożyczona z jednej z moich najbardziej inspirujących książek, że największa luka w życiu jest luką pomiędzy tym, co wiemy, a tym, co robimy. Teoretycznie możemy to przepracować, tylko później poligon jest wówczas, kiedy ja wychodzę na spotkanie ze swoim szefem, ćwiczę konstruktywną konfrontację, porozumienie bez przemocy, i muszę tego użyć.
No tak.
Nie przed kamerą na naszym laboratorium, tylko muszę zastosować to w stosunku do kogoś. I też ostatnio jeden z klientów powiedział mi, no okej, po tych kilku miesiącach prób, ćwiczeń i tak dalej, zdecydował się. Swojej szefowej powiedział nie. No i mówię, no i co było? Zresztą patrzała na mnie tak ostrym wzrokiem i powiedziała w porządku.
A on się tak naczaił.
Zanim do tego spotkania doszło, ile tam się działo w głowie, jakie tam teatry się odgrywały, tak? Jakie tam wychodziły różnego rodzaju gremliny, sabotażyści, tak? Natomiast no, ludzie też zapominają, ja osobiście tym zapominam, tak? Że powiedzenie nie, zadbanie o siebie, to co nieumiejętnie czasami ludzie mówią, że jest asertywnością, bo obaj wiemy, że asertywność to coś o wiele więcej niż tylko mówienie nie, ale to buduje szacunek, może wybudować szacunek, może wzmacniać szacunek innej strony, że ja tak naprawdę o siebie potrafię zadbać, bo jeżeli ja nawet o siebie nie potrafię zadbać, to w jaki sposób mogę zadbać o swoją rodzinę, o ludzi wokół się, jeżeli siebie nie kocham, jeżeli siebie nie doceniam, no to w jaki sposób mogę doceniać no, innych
tak,
ludzi.
Albo tak? Zadba o to moje ego, które tworzy rodzaj takiego falsyfikatu miłości i siły w miejsce prawdziwego poczucia siebie i otwarcia na miłość. W tym kontekście przypomnij test Boga.
Test Boga, widzę, że zrobiło na tobie wrażenie.
Tak.
Cieszę się. Również zapożyczone z jednej moich inspirujących lektur. Test Boga polega na tym, żeby przedsiębiorcy, menedżerowi, ale być może również ojcu, matce, zadać pytanie, czy jesteś Bogiem? No i odpowiedzi są oczywiście dwie, binarne, tak, nie. Jeżeli ktoś odpowiada tak, to wówczas dostaje do ręki listę ośrodków, gdzie to się leczy, ewentualnie środków, które pomagają ten stan przejść. A jeżeli odpowiedź jest nie, to jest dodatkowe pytanie pomocnicze, to dlaczego się zachowujesz tak, jak gdybyś nim był?
Dziękuję, Maćku.
Bardzo proszę.